Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
9 minut po godzinie 11. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa i oczywiście Waszych przyjaciół zwierzęcych. Kamila Pietrusińska przy konsolecie. Z nami oczywiście Agnieszka Kępka. Dzień dobry. Witam Pani Agnieszko.
Dzień dobry.
Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
Witam również ja, Magda Szpiner. No i ponieważ dzisiaj pierwszy wtorek miesiąca, no to zgodnie z naszą tradycją świecką, dziś czekamy z panią Agnieszką na państwa SMS-y z pytaniami. Piszcie proszę w sprawach różnych, co tam wam dolega lub waszym psom, może bardziej i kotom. Spróbujemy pomóc. 603-06-06-06.
A ja mogę...
Bardzo proszę.
Pani Magdo, jeszcze coś, zanim zaczniemy odpowiadać. Ponieważ mam ze schronisk, proszę Państwa, w ogóle informację, że jest coś tragicznego. Tyle zwierząt jest porzucanych na urlopy, wyrzucanych z domu najnormalniej w świecie. Inne mają to szczęście, że jeszcze ktoś je przywiezie do schroniska. Ja po prostu apeluję, wiem, że to nie dotyczy naszych słuchaczy absolutnie, ale jeżeli w waszym otoczeniu znajduje się człowiek, który wyrzucił, pozbył się zwierzęcia na urlop, proszę zerwać z nim wszelkie kontakty i dać mu odczuć, co o nim myślicie. To nie powinno być uchodzić zupełnie bez żadnego echa, bez żadnego... Kary na to żadnej nie ma, nikt nikomu nic nie udowodni. Schroniska tutaj dzwonią do mnie i mówią, że pękają w szwach od znalezionych zwierząt, od przywiezionych do nich, od wyrzuconych.
To są w ogóle historie, które oczywiście Asia Merecka-Łotysz zbiera dla Państwa i za tymi historiami, które opowiada po 11.30, kryją się też takie historie, Pani Agnieszko, prawda? Bo oczywiście są sytuacje ekstremalne, których nigdy nie przewidzimy. Kiedy tracimy kogoś bliskiego, są różne wypadki, sytuacje losowe. Nie nam oceniać, natomiast jeśli ktoś świadomie, dlatego żeby wypocząć przez 2 czy 3 tygodnie, oddaje psa do schroniska jak do hotelu, bo muszą Państwo wiedzieć, że często zdarza się, że ci ludzie... Po wakacjach wracają.
Koty są wyrzucane normalnie na ulicy. Tak.
No niestety. Część z tych osób próbuje potem te zwierzęta odzyskać. Na szczęście z tego, co wiem, schroniska i fundacje, które przejmują te zwierzęta, są bardzo, bardzo ostre w zasadach i w takich momentach, kiedy okazuje się, że tylko wakacji potrzebowaliśmy od naszego psa czy kota, to te zwierzęta potem no, mają spore problemy, żeby wrócić do takich domów. To tak ku Państwa uwadze.
Przepraszam, zawsze zastanawia jedna rzecz. Jak możemy pozbyć się jakiegokolwiek zwierzęcia, a potem sobie spokojnie wypoczywać, kąpać się, zwiedzać, chodzić sobie gdzieś tam, oglądać jakieś zabytki, wiedząc, że żeśmy na tak tragiczny los skazali najlepszego przyjaciela, jaki nam się w życiu trafi.
No otóż to i chyba już więcej nic dodawać nie trzeba. Ja myślę, że większość z naszych słuchaczy, którzy są teraz przy radioodbiornikach i nam towarzyszą, też nie są w stanie wyobrazić sobie takiej... takiej sytuacji. Na chwilę, jeśli Państwo pozwolą, to wrócimy może na sekundkę do tej kociej choroby, bo z tych ostatnich informacji wynika, że nawet 80 przypadków było zachorowań w Polsce. Pomorze to jest jedno z tych ognisk, w których rzeczywiście ta kocia choroba się rozwijała. Kilka dni temu gruchnęła informacja, że być może źródłem zakażenia może być mięso drobiowe i to sprzedawane nie gdzieś na ryneczku, ale w dużych sieciach handlowych. Na razie nie mamy odpowiedzi, bo też nie pada nazwa tej sieci. Profesor Krzysztof Pyrć, który zajmuje się tą sprawą, twierdzi, że jednak nie jest do końca przekonany. Mówi, że wirus mógł się znaleźć w próbkach mięsa albo później, albo mięso zostało zanieczyszczone przez właścicieli wirusem rozwijającym się już w organizmie ich kotów. Nie można również wykluczyć, że to właśnie surowe mięso było źródłem zakażenia. Tak doktor Krzysztof Pyrć na swoim Facebooku poinformował.
Drobiowe.
On tutaj mówi tylko o mięsie rzeczywiście drobiowym. No i jeszcze raz podkreśla, że dotychczas nie mamy na to dowodów, więc jest nikłe prawdopodobieństwo, że człowiek może zarazić się od kota, bo wirus H5N1 zdecydowanie słabo przenosi się między ssakami. No to tyle. Ja mam nadzieję, że Państwa koty mają się dobrze. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. 603 06 06 06 SMS-owy numer numer telefonu do Radia Gdańsk, ponieważ mamy takie dziwne teraz i temperatury, i pogodę, bo raz leje, raz robi się nam duszno, to w oczekiwaniu na pytania od Państwa, ja może z mojego archiwum wyciągnę pytania od naszego słuchacza, dość zasadne. Pan Staszek napisał, że słyszał, że ludzie nie powinni pić podczas takich wysokich temperatur czystej wody, że warto dosypać na przykład łyżeczkę soli do tej wody, ażeby ona została nam w organizmie, a nie przeleciała przez nas, albo żebyśmy ją w sekundę nie wypocili. Czy jeśli chodzi o zwierzęta, to czy słyszała Pani o czymś takim, jak dosypywanie soli do wody, żeby ta woda dłużej służyła?
Jest do idealna, ale nie łyżeczkę, tylko szczyptę wystarczy.
No tak, bo pewnie ta łyżeczka to na dwulitrową butelkę dla człowieka, prawda?
Nawet powiedziałabym, że też za dużo na dwulitrową butelkę. Niemniej ona jest zbawienna i bardzo potrzebna. Z tym, że wiem, że zwierzętom to naprawdę potrzeba minimalną dawkę, łepek od szpilki dodany do wody, ale i tak niektóre nie chcą pić. Więc tutaj nie ma tego takiego jakby obowiązku, że jeżeli się uda, to dosłownie główka od szpilki, taka ilość tej soli jest bardzo dobra, natomiast dla człowieka jest rewelacyjna szczypta soli porządna do picia. Na szklankę wody to naprawdę w palcach bierzemy szczyptę, wrzucamy, a u zwierząt nie musi tego być, ponieważ one w naturze tak naprawdę bardzo rzadko mają dostęp do wody i ona do wody solonej i ona się i tak przyswaja. I tak przyswaja się o wiele lepiej niż w organizmie człowieka.
Tu Kamilka nam podpowiada, że na rynku są elektrolity, które można kupić dla psa i dodaje się je do wody. Być może to też jest takie dobre rozwiązanie, rzeczywiście, jeśli jakieś
bardzo
wysokie bardzo temperatury
pod warunkiem, powrócą. Że ten pies chce to wypić.
Otóż to. No tak, bo to nie jest naturalny dla niego smak, prawda?
To nie jest naturalny dla niego smak. My pijemy elektrolity wszyscy. Od dzieci mamy podzielone w aptece na osoby dorosłe, na seniorów i bardzo dobrze wypić przynajmniej 2 szklanki dziennie tego elektrolitu. Natomiast dla nas my sobie dobieramy smak. Dla nas tworzą jakieś owoce leśne, truskawki, cuda nie widać, cytryny. A dla psa nie jest to właśnie to, co pani powiedziała. To nie jest naturalny smak i jednak jeżeli te zwierzęce elektrolity chcą pić, jak najbardziej.
Ktoś spyta, co z surowymi karmami? Tutaj pada nazwa firmy. Rozumiem, że to w nawiązaniu do choroby kociej.
Te karmy, które kupujemy w puszkach, z doniesień weterynarzy w związku z tą plagą chorych umieralności kociąt, są zupełnie bezpieczne.
To raczej, jeśli lekarze mówią, to po prostu o mięsie takim kupowanym w marketach gdzieś.
O mięsie, które kupujemy, takie mięso, które kupujemy.
Nasza słuchaczka pani Beata pyta, czy to, że dolny kieł, o tak, dokładnie tak, zauważyłam, że moja kotka ma ułamany czubek jednego dolnego kła. Czy to wymaga konsultacji weterynaryjnej, pyta pani Beata.
Prawdopodobnie taki kieł się usuwa. Ja miałam tak u swojego kota i ten kieł po prostu usunęłam, bo jeżeli ten ząb nie jest tak po ludzku mówiąc zaplombowany, on zaczyna się psuć. Ból jest straszny, nie do zniesienia i to zwierzę cierpi. Więc jak ja miałam taki przypadek u swojego Albercika, to po prostu mu ten kieł usunęłam. Niemniej powinna pani konsultować to z lekarzem absolutnie, dlatego że to zależy, jak jest ułamany, gdzie jest ułamany.
Otóż to jak duże. Tak, to będzie wszystko
także
determinować.
Warto to skonsultować zawsze, bo ból jest straszny, jeżeli to jest coś nie tak, jak by nam się wydawało, a to taki drobiazg. No, drobiazg też potrafi bardzo boleć, o czym my wszyscy wiemy. Panie... Wszyscy się zresztą boimy.
O tak, zamknijmy ten temat. W ogóle się nie boję. Tak. Pani Angelika napisała, mam pytanie. W domu mamy dwa koty i pieska. Piesek jest znajdą, jest u nas prawie 4 lata. Jednak mamy ciągle ten sam problem. Pies bardzo lubi podjadać koci kału z kuwety. Często nie zdążymy posprzątać, tak. A już zostaje zjedzony. Dajemy pieskowi żwacze wołowe. Czy da się jakoś rozwiązać ten problem? Pyta pani Angelika. To wcale nie jest taki rzadki problem, pani, prawda?
To nie jest rzadki problem i pani Angeliko, naprawdę ci, co się wymądrzają, udzielają miliony rad na ten temat, to wszystko jest bez znaczenia. Ja bardzo dobry kiedyś artykuł czytałam na ten temat, że tak naprawdę, żeby uczciwie powiedzieć, nikt nie wie, dlaczego zjada i co ma zrobić. No ja sobie z tym poradziłam, bo ja u mnie były psy zawsze bardzo dobrze wychowane, starałam się i krótkie słowo parę razy nie skutkowało i po prostu pies tego nie zjadał. Niemniej, proszę państwa, oprócz tych żwaczy, powinna pani, jedyny sposób, który można spróbować, to dawać na przykład mielone mięso wieprzowo-wołowe, lekko nadpsute, już takie śmierdzące, ze 2-3 razy w tygodniu. I to nie chodzi, że całą miskę, tylko w zależności od wielkości psa, albo wielkości 2 złotówki, albo wielkości 5 złotówki, taką kulkę. To zależy, jaki jest pies. I to jest jedyny sposób, który należy stosować, bo żwacze nie mają tyle żywych kultur bakterii, co ma na przykład surowe mięso. I co te psy szukają w tych odchodach kocich, to tylko one wiedzą.
Tak, ja jeszcze gdybym mogła pani polecić, pani Angeliko, są różne nowoczesne kuwety. Może to będzie rozwiązanie problemu. Są takie kuwety, gdzie do szuflady, jakby, nie wiem jak to wytłumaczyć, spadają te odchody i pies nie ma po prostu do nich dostępu, bo na wierzchu zostaje sam piach. Natomiast no, proszę przejrzeć internet. No tak. Takie kuwety są do kupienia, być może to będzie, albo kuweta zamykana. Są też takie kuwety, do której kot musi wejść na przykład, albo po robieniu pani może zamknąć tę kuwetę. Tych rozwiązań jest cała masa.
Z klapkami, to zależy jakiego mamy psa. Bo otóż jak mamy malutkiego, to on włoży główkę do tej kuwety z klapką. Ale jeśli mamy psa już większego, to on się tam nie wepchnie.
Otóż właśnie
to. No i niestety trzeba natychmiast sprzątać.
No tak, ale wiemy, że czasami człowiek nie może stać ciągle przy kuwecie.
No idziemy do pracy, no ja rozumiem.
Trudna sytuacja.
Ci, co idą do pracy, mogą dopiero posprzątać, jak przyjdą z niej, prawda?
Mhm. U nas rozwiązaniem,
jak do tej pory pies tego nie zje.
U nas rozwiązaniem była kratka w drzwiach, którą zmniejszyliśmy na tyle, właściwie wejście do łazienki, że tam zmieścił się tylko kot i on swobodnie
tylko
miał
kot.
Dostęp. Natomiast, ponieważ u nas kuweta w łazience stała, natomiast no pies nijak, tam mógł ewentualnie kawałek łba włożyć, bo jak to nasza buldożka, no łeb największy w całym ciele, więc szczęśliwie się nie mieściła, nie próbowała drugą stroną. I gdzieś ten problem sam się rozwiązał. Trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki. Proszę koniecznie dać nam znać, czy coś udało się w tej materii osiągnąć, a tymczasem...
I naprawdę, proszę państwa, nie szalejcie, nie szukajcie jakichś super porad. To, co myśmy tu obie powiedziały, jest wystarczające.
Otóż
powodu tego naprawdę nikt nie zna i to był bardzo dobry, bardzo mądry artykuł i robią tak, mnóstwo psów tak robi, mnóstwo. Mówię, ja miałam, ale mówię... Podobno tak ułożonych psów jest mało. Ja mam to we krwi, że pies u nas wie w stadzie, kto jest szefem i nie ma żadnego z tym problemu i wystarczy mu 2-3 razy powiedzieć, że nie i nie będzie tego robił. I nie robiły tego, jak ja nie widziałam, bo jednak kubki były. No teraz Albert, jakby nastał drugi kot, to jest też problem. Proszę państwa, od lat nie chcę zrobić ciusiu w kuwecie. Oczywiście wiele lepsze są dywany czy rogi mebli w domu. I dlatego go 15 razy dziennie wypuszczamy i 3 razy w nocy. No.
To jeśli panią to pocieszyło, pani Angeliko, jesteśmy z panią. Naprawdę to nie jedyny taki, że tak powiem, przypadek. Nasi słuchacze się odzywają w sprawie kotów, które były wychodzące, a teraz zamknięte są w domach. Ja bardzo wam współczuję. Naprawdę to są trudne decyzje. Wiem, że część z właścicieli kotów, które no tak są pół dzikie, dzikie, pół nasze, no nie mają żadnego wpływu na to, żeby te koty były w domu. Są też takie koty, które nie potrafią się załatwiać w kuwecie, bo nigdy tego nie robiły, bo zawsze były kotami wychodzącymi i wiem, że no tutaj kociarze podzielili się na tych, którzy rzeczywiście zamknęli na twardo koty w domu i one cierpią, szczególnie przy takich temperaturach, domyślam się. I ci, którzy podjęli ryzyko, stwierdzając, że no co mają zrobić? Nie wiadomo, jak długo to potrwa, nie będą kota unieszczęśliwiać. Tak. Jedyne, co mogą zrobić, to ewentualnie obserwować go dwa razy bardziej niż dotychczas. Mój Lucek jest bardzo... Tak, tak.
I tylko dodam, że proszę państwa, naprawdę to działa. Proszę rzeczywiście chować buty przed kotami, bo na butach jesteśmy w stanie wszystko przynieść do domu. Czyli jak kot lubi sobie, no niektóre lubią sobie nasiusiać do butów, ale koty lubią się ocierać o buty, główką, ciałem. Proszę buty chować i tak jak myśmy mieli przy naszej COVID-zie, myć ręce, bo my w stanie nieświadomie jesteśmy, mamy tą możliwość niestety przyniesienia zarazy do domu nawet. Mhm. Czyli chowamy buty naprawdę i naprawdę po każdym przyjściu myjemy ręce, tak jak przy COVID-zie było. Nasze zwierzęta to znosiły dzielnie, teraz my możemy coś zrobić dla nich.
Pani Krystyna właśnie w tej sprawie napisała, ponieważ dokarmiam kotka pod blokiem, a w domu mam futrzaka, po powrocie do domu zawsze spryskuję płynem dezynfekującym buty już w progu mieszkania. Dokładnie tak, szorujemy ręce, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim futrzakom. Inna z naszych słuchaczek napisała, mój Lucek jest bardzo nieszczęśliwy, leży pod drzwiami balkonowymi albo na parapecie w kuchni, płacze, żeby go wypuścić, jak go rozweselić. Zabawa z wędką, myszka już nie jest atrakcyjna, poza tym nie zajmuje dużo czasu. Proszę o radę, czym zastąpić podwórkowe wędrówki w domu i jak długo to może potrwać? Pozdrawiamy z Ludzkiem. No jak ja bym chciała znać odpowiedź na to pytanie, ale niestety nie znam. No już jesteśmy coraz bliżej, wiemy co to jest. Są podejrzenia, od czego może to pochodzić. No ale tak. Jak powiedzieć kotu,
nie
który chodzi...
Nie mięsem surowym, tak
jest.
No. Znaczy drobiowym, na pewno. Proszę państwa, ci, którzy podjęli taką decyzję jak pani od Ludzka, wytrwajcie w niej. Nie jest to żaden... Wiem, że on płacze, piszczy i chce wyjść, ale jak już ta decyzja podjęta i macie to szczęście, że chce się załatwić w kuwecie, to w tym wytrwajcie. Co można zrobić oprócz wędki i normalnej zabawy? Kartony z różnymi powycinami, dziurami poustawiać. Niech szaleje w tych kartonach. Porzucać kuleczki, rzucać z...
folii aluminiowej.
Naszej tej spożywczej folii z tego sreberka takiego popularnie nazywanego. Kuleczki rzucać. Jakieś takie nie super zabawki. Właśnie kartony z dziurami, torby papierowe z odciętymi uszami, żeby się nie stało nieszczęście. Poukładać takie otworzone. Żeby on miał jakieś inne jeszcze zajęcie, bo już myszka i wędka się mu na pewno znudziła.
Otóż to. Trzymamy kciuki i oby to trwało jak najkrócej, czego wszystkim czworonogom życzymy.
I sobie też życzymy.
Jak najbardziej. A jeszcze przed przerwą zdążymy może odpowiedzieć na jedno pytanie. Witam serdecznie. Chciałbym dowiedzieć się, co gotować mojej Agaci. Agacia to jest na zdjęciu i to jest cudowna suneczka, która ma 17 lat. Nie chce niestety jeść suchej karmy. Daje gotowany ryż z drobiem i marchewką. Czy to nie jest za mało? Pyta nasz słuchacz.
Proszę pana, jest bardzo mądrym psem, że nie chce jeść suchej karmy i proszę gotować różne mięska i może pan do tego mięska gotowanego dodać ryżu, makaronu, może pan dodać surowych otręb, może pan dodać żółtko jajka i tylko się cieszyć, że w tym wieku jeszcze w ogóle tak wszystko funkcjonuje. I nie zmuszać do suchej karmy, bo ja na miejscu też tego zwierzaka bym jej nie jadła.
Ale jest cudna, taka biało-flamista. No cudowna jest. Proszę ją tam umiziać od nas mocno. I jeszcze od pana Mariusza
serdecznie.
Już nawet nie pytanie, tylko pozdrowienia. Musiałem zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, bo pan Mariusz, to muszą państwo wiedzieć, jest rowerzysta. Moje kotełki trzymają się dobrze. Tadeiro rozrabia, nie pozwala rosnąć łączce na balkonie. Wczoraj siedział w kwietniku i się na mnie z góry patrzył wzrokiem. Co ty do mnie rozmawiasz? Z dołu do niego mówiłem, by zostawił te biedne kwiatki. No to tyle, jeśli chodzi o Tadejro. Tadejro chyba już o swoim nieszczęściu zapomniał.
U mojej córki też ma kotów dużo, to się kładą w tych takich doniczkach z kwiatami, które się wiesza na balkonach, altanek i różnych rzeczy. To
najlepiej.
Non stop.
Najlepiej.
Najlepsze to jest relaks właśnie w tych kwiatach i trzeba się z tym pogodzić, albo kwiatów nie sadzić, albo sadzić i się cieszyć, że kot jest szczęśliwy.
Dzisiaj przyje pierwszy wtorek miesiąca, a zatem czekamy na pytania od Państwa 603060606. Teraz krótka przerwa, po której wrócimy ze schroniskowymi historiami.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.
Radio Gdańsk, 11.30, a my dziś w schroniskowych historiach powiemy o Halince. O Halince, która została przejechana przez człowieka i dziś, hura, hura, po tych wszystkich strasznych historiach znalazła dom. Powiemy także o zatrważającej liczbie kociaków. Jest ich już 40, które w ostatnich 3 tygodniach pojawiły się w słupskim schronisku. A jak mówią specjaliści, to dopiero początek.
Joanna Mereckemu też dzień dobry, ze mną Marta Śmietanka, kierownik słupskiego schroniska dla zwierząt. I dzisiejszemu spotkaniu naszemu towarzyszy moc radości, wbrew pozorom, wbrew temu, o czym też za chwilę powiemy. Moc radości, bo Halinka, o której mówiłyśmy podczas jednej z ostatnich naszych audycji, znalazła nowy dom, poszła w ręce dobrych ludzi i to tak świeżo, świeżutko, przed chwilą dosłownie.
Tak, to prawda. Halinka, która została brutalnie przejechana przez osobę kierującą samochodem, od dzisiaj ma już nowy dom.
Hurra!
Hurra! Tak, bardzo się cieszymy.
No ale to musimy wrócić, bo to też obiecałyśmy naszym słuchaczom i powiedzieć, na jakim etapie jest w tej chwili sprawa, bo ten incydent to no, straszne wydarzenie zostało zgłoszone przez was na policję.
Znaczy zostało zgłoszone na policję przez osobę, która widziała to zdarzenie, przez mieszkankę miejscowości gminy Słupsk. No my niestety nie mamy żadnych informacji, bo jakby nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu i nie wiemy, jak daleko są posunięte czynności.
Czyli tu ewentualnie możemy liczyć, mieć nadzieję i apelujemy oczywiście do pani, która zgłaszała, żeby dała nam znać. Ja z drugiej strony spróbuję wyciągnąć informację od rzecznika słupskiej policji. Być może on będzie już umiał mi coś więcej powiedzieć w tej sprawie. Kilka dni temu jeszcze niewiele wiedział, poza tym, że to zostało rzeczywiście zgłoszone i wpłynęło do nich takie zawiadomienie.
No tutaj liczymy, że sprawca poniesie odpowiedzialność.
No to tu hura, cieszymy się, że Halinka w dobrych rękach, że jest kolokwialnie mówiąc ogarnięta, zdrowa i mogła pójść do ludzi. Dziś będziemy także namawiać Państwa i apelować o to, żeby odbierać dosłownie małe kocięta ze słupskiego schroniska, bo jest ich już powoli zatrważająca liczba. Ile, jak tak policzysz? Nie tylko tych dużych, ja mówię teraz o tych najnajach.
Dobiegamy do 40 i niestety sytuacja jest cały czas rozwojowa, bo tak naprawdę codziennie przyjmujemy nowe koty, czy to matki z kociętami, które potem po sterylizacji wracają w miejsce bytowania, a kocięta dostają szansę na nowe życie, czy też same kocięta. No niestety to jest taki czas, w którym tych przyjęć jest bardzo, bardzo dużo.
Ale same kocięta mówisz, to jak to się dzieje? Ludzie zabierają je z miejsc, w których znajdują? Czy dostajecie sygnał? Czy Animal Patrol przywozi? No czy tak jak bywało w latach ubiegłych, one są na przykład przerzucane przez płot do waszej placówki?
Na szczęście na ten czas jeszcze nie mieliśmy podrzuceń i mam nadzieję, że takich przypadków nie będzie. No bywa różnie. Z reguły przywożone są kocięta przez straż gminną, bo niestety musimy to podkreślić, że nadal na terenach wiejskich rodzi się za dużo niechcianych kociąt i nadal kotki są niesterylizowane. O ile w Słupsku w dużej mierze sytuacja jest opanowana i tutaj dużo ludzi podejmuje starania, żeby tych niechcianych kociąt i tych niepotrzebnych urodzeń nie było, to niestety na wsiach wygląda to jeszcze bardzo, bardzo słabo.
No to my apelujemy, drodzy Państwo, no jest taka możliwość, jest taka opcja, żeby sterylizować koty, żeby unikać właśnie sytuacji takich, w których tych kociąt, no zrobi się taka liczba, że za chwilę w słupskiej placówce nie będzie dla nich miejsca. Te najmniejsze, te, które trafiają, takie dwutygodniowe na przykład do placówki, no muszą być ręce, które będą karmić co chwilę na życzenie, na żądanie strzykawką po prostu. Tu nie ma opcji takiej, żeby zadbać o te zwierzęta inaczej.
No i to są sytuacje najtrudniejsze w naszej pracy, kiedy przyjeżdżają kocięta zupełnie niesamodzielne. Nie zawsze mamy też możliwość znalezienia im matki zastępczej, czyli nie zawsze w schronisku znajduje się kotka karmiąca, nie zawsze jest możliwość dołożenia, bo na przykład kocięta są chore, więc już w tej sytuacji też nie możemy jej takich chorych dzieci podrzucić, bo po prostu narażamy też ją, więc tak naprawdę...
No i pozostałe.
I pozostałe maluchy, tak? Tak naprawdę rzadko się decydujemy na ten krok, żeby właśnie jakby dołożyć te kocięta jakiejś kociej mamie, chociaż takie sytuacje się zdarzają. Najczęściej po prostu zostajemy z tymi kotami sami my, pracownicy, czyli bierzemy je do domu.
I wszystkie ręce na pokład.
Wszystkie ręce na pokład na ten moment... Karmią trzy osoby i takich kociąt w domach tymczasowych naszych pracowników, w tym moim, jest 10.
No to drodzy Państwo, gdybyście mieli ochotę przyjąć pod swój dach kociaka, namawiamy Słupskie Schronisko dla Zwierząt Sportowa 73A, fanpage na Facebooku placówki, także strona internetowa oraz Radio Gdańsk. PL, tam postaram się pokazać Państwu choć kilka, nie da rady wszystkich, wybiorę te najbardziej potrzebujące. Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia. Marta Śmietanka, Joanna Merecka-Łotysz.
Zapraszamy.
No widzę te oczęta po prostu, widzę te różowe łapeczki,
ja też,
poduszeczki do schrupania po prostu. Nie będzie, proszę Państwa, już lepszego momentu na to, aby podjąć tę życiową decyzję o uzupełnieniu Waszej rodziny, o kota, albo o drugiego kota, albo o piątego na przykład, bo tacy szaleńcy też są z nami i bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Wysyp kociąt. Przeraża mnie to podwójnie, bo od lat w wielu miejscach przecież prowadzone są akcje darmowych sterylizacji i kastracji. Ja mam poczucie, że to jest wciąż za mało. Nie wiem, ja wiem, że miasta i gminy borykają się w tej chwili z dużo poważniejszymi problemami niż koty wolno bytujące, ale no im więcej tych kotów będziemy kastrować i sterylizować, tym potem takich nieszczęść będzie naprawdę również dużo, dużo mniej. Państwo zresztą wiedzą, bo są z nami opiekunowie takich budek, są z nami opiekunowie, którzy wyłapują te koty do kastracji, sterylizacji, ale wiem, że to naprawdę to jest... kropla w morzu potrzeb. Te pieniądze, które są na takie zabiegi przyznawane, Państwo wiedzą, co roku z różnymi weterynariami podpisywane są z różnymi gabinetami takie umowy między miastami i gminami i oni zajmują się tą sterylizacją i kastracją, ale to jest wciąż naprawdę bardzo, bardzo mało. Tym bardziej apelujemy do Państwa.
Ja słyszałam o przypadku, gdzie gabinet weterynaryjny miał podpisaną umowę na wsi i czekał z otwartymi drzwiami, nikt nie przyszedł. Ani z psem, ani z kotem.
To
za darmo.
To lekko przerażające. Albo może kampania była fatalna, bo ja też niestety wiem, że gdyby nie grupy różne facebookowe najczęściej i głównie dziewczyny, które rozsyłają takie informacje, to pewnie też o wielu miejscach bym nie wiedziała, bo nie wiem, czy komuś jakoś za bardzo nie zależy na tym, żeby te informacje do nas dotarły. No nic, ale to nasza w tym rola, Pani Agnieszko. Jak zbliży się ten moment, to będziemy Państwu przypominać, bo teraz to na razie kocięta i słyszą Państwo, 3 tygodnie 40 kotów. 40 nowych kotów pojawiło się w schronisku w Słupsku. Ja myślę, że to nie jest wyjątek. W wielu miejscach w Polsce taka sytuacja jest podobna.
No, naprawdę, proszę Państwa, poza tym no, w schronisku oni muszą to wszystko wykarmić, muszą się tym zająć, a my jeszcze mamy teraz, jak ktoś mówi, że chciałbym mieć tylko kota takiego, czy takiego rudego, czy pręgowanego. W tej chwili może sobie wybrać jakiego chce.
Do wyboru, do koloru. Prawda? Zgadzam się z Panią.
Do koloru.
Ze skarpetkami białymi, z, nie wiem, krawacikiem białym.
Krawatami,
albo rudym.
Z krążkami, z łatkami. czym chcecie.
Bardzo serdecznie Państwa prosimy, abyśmy wszyscy troszeczkę się w to zaangażowali. Koty czekają, no i mam nadzieję, że one doczekają domów. Im szybciej trafią do nas, no tym lepiej dla nas po prostu. Taki przyjaciel, tak. Jeśli jeszcze Państwo o tym nie wiedzą, to jest naprawdę coś. No i ci przyjaciele psi i koci się do nas odzywają. Karmelek i Wanilka. Oczywiście jak zwykle w takich dostojnych pozach, jakżeżby inaczej.
Tak.
Piękny fotel jest najlepszym miejscem dla kota, jest jego pięknym uzupełnieniem. Pozdrawiają pani Ula i Jan z Chmielna. Pozdrawia grzybkowa familia. Kłania się przy radioodbiorniku. Wszystkiego dobrego, panie Marcinie. Pan Marek z pytaniem, pani Agnieszko. Od kiedy to mięso może być skażone? Wracamy do choroby kotów, bo ja kupiłem dla kota pierś z kurczaka w maju. Zamroziłem mięso też chyba z maja i pyta pan Marek, czy jest w związku z tym bezpieczne. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy w maju miały sygnały o tej chorobie. To się zaczęło gdzieś dopiero w czerwcu.
Tak. Ja też nie pamiętam, żeby w maju były sygnały o tej chorobie.
Więc można założyć, panie Marku?
Niemniej jednak, jak to jest jakaś jedna pierś z kurczaka, to panie Marku,
może nie warto ryzykować. Tak, to może wy zjedźcie, tak? Bo dla nas to jest zdecydowanie bezpieczne.
Tak, bo my będziemy mieli to całkowicie przetworzone, albo jeżeli pan się boi, to zwyczajnie ugotować, no.
Otóż to, a nie surową, tak? No to wtedy już w ogóle problem nam się jakby tutaj kończy. 603, no, tak?
Podobno koty, jak się przyzwyczają do surowego lub do gotowanego, to nie chcą jeść ani ci te, co mają gotowane, to nie chcą surowego, a to surowe nie chcą gotowane, ale muszą się przekonać. I to mięso z puszek jest bezpieczne, więc może właśnie mięso z puszki dla kotów oczywiście.
Przynajmniej przejściowo. Póki nie mamy pewności co do tego, kiedy ta choroba się skończy. 603-06-06-06, nasz SMS-owy numer telefonu. Jeszcze przez kilka minut, pani Agnieszka, do państwa dyspozycji, bo dziś pierwszy wtorek miesiąca i odpowiadamy na pytania. Ja jeszcze kliknę, pani Agnieszko, w moje archiwum, bo tutaj jeszcze jedno pytanie dotyczące tej choroby. No właśnie, bo skoro rozmawiamy o mięsie drobiowym, ktoś pyta, co z podrobami, już nawet nie w kontekście tej choroby, która panuje w tej chwili wśród kotów, ale czy my w ogóle możemy dawać zwierzętom surowe podroby, czy to jest to mięso, które zawsze wymaga obróbki, pyta pan Leszek.
Powszechnie się mówi, że podroby powinny być sparzone. Mhm. Ale podawanie surowej wątróbki na przykład jest bardzo wskazane. No oczywiście nie teraz, kiedy jest ta epidemia tej grypy, prawda, wirusowej, ale surowa wątróbka jest na przykład bardzo wskazana. Dużo osób podaje surowe serca, surowe żołądki, inni parzą. To mnie się wydaje, że to też w dużej mierze zależy od tego, co koty lubią. Koty, które z mężem karmimy poza naszym Albertem, uwielbiają surowe podroby i je dostają. Natomiast Albert nie tknie.
Mm-hmm. No
i
tak.
To też jest właśnie taki, bo są podobno koty, co jedzą moje koleżanki wszystko. Ja takich kotów nie znam.
No tak, mój Lucjanek też uwielbiał na przykład wątróbkę surową, a i owszem, ale śmierdzącego żołądka nie ruszył. Musiałam mu obgotować z marcheweczką, chociaż przez chwilę. Tak, dokładnie tyle, żeby te plasterki marchewki nie były surowe, tylko lekko się podgotowały. No to nie wiem, to jest 15 minut, zlewam to takie szumowiny, które zbierają się na wierzchu. No i tak, i wtedy on już mógł sobie dziamdziać, jeszcze jak miał ząbki oczywiście, bo potem, przypominam, rozcierał dziąsełkami, bez żadnych problemów. Takie mniejsze
bez
kawałki.
Bez problemów żadnych, tak.
Tak, i rzeczywiście zwierzęta lubią podroby. Podroby są też zdrowe. No na razie z tym surową wątróbką, tak jak pani Agnieszka mówiła, ściągamy lejce do czasu, kiedy nie dostaniemy informacji, że sytuacja z kotami została opanowana, prawda?
Tak, możemy tą wątróbkę czy lekko podsmażyć, czy sparzyć. Dopóki właśnie nie dostaniemy informacji, że już nie ma niebezpieczeństwa, a też zawsze uważam, że po takiej informacji dla zwierząt jeszcze trzeba ze 2-3 tygodnie być czujnym, bo informacja nie kończy problemu często. ale już wiadomo, że już tych przypadków jest coraz mniej albo wcale.
Otóż to.
I słuszna była uwaga pani na początku audycji, bo ja też słuchałam wiele tych wypowiedzi lekarzy, weterynarii i medycyny, że nie stwierdzono by to zagrażało człowiekowi.
Tak, tak. To już podkreślało wielu specjalistów, tak. I miejmy nadzieję, że wiedzą, tak. Co mówią. Tak opowiem pani Agnieszko, trochę pani i reszcie naszych słuchaczy. Dostaliśmy zdjęcie nieprawdopodobnego intelektualisty z okularami na nosie. A jakżeż? No i z takim spojrzeniem, jak ja to mówię, strzelającym białkiem. Moja kuna też tak strzela białkiem, jak chce mi dać do zrozumienia, żebym albo się od niej delikatnie odczepiła chwilowo, dała jej spokój, albo jak pyta, o co ci go to znowu chodzi na przykład. To ona tak patrzy spod białka. Cudowne. Pozdrowienia przesyłają Inka i Paweł. Nasza słuchaczka pani Ania napisała takiego oto SMS-a z prośbą. Jak zaprzyjaźnić się z psem sąsiada, który gdy tylko podejdę do płotu, rzuca się na siatkę, próbuje się wspinać, szczeka niemiłosiernie, dopóki nie odejdę. Moja córka boi się wychodzić z domu, bo niedawno została przez psa z sąsiedztwa pogryziona. Nie mieszkamy tam na co dzień, ale w weekendy, więc pies traktuje nas jak intruzów. Jednym słowem, pani Agnieszko, jak przymilić się psu, żeby przestał atakować siatkę i nas, właśnie, żebyśmy się zaprzyjaźnili?
Ogromny błąd, słowo przymilić, jest ogromnym błędem. Państwo są tam intruzami i on najnormalniej w świecie zwyczajnie pilnuje waszej posesji. Nie wiedząc w ogóle i nie wiedząc o tym, że wy jesteście właścicielami, tylko jesteście intruzami na posesji, gdzie nie powinno nikogo być.
Bo tak, jest na co dzień.
Może się skończyć jeszcze większą agresją, jeżeli to w ogóle jest agresja. To jest prawdopodobnie, pies mówi, wynosić się z tej posesji, bo ja ją też pilnuję. Najlepiej jest całkowicie lekceważyć. Tak jakby nie było tego wydarzenia. Udawać, że się nie widzi skakania na płot, szczekania. Całkowicie i ignorować. I to przyniesie najszybszy skutek. Podawanie różnych nagródek, przemawianie ciepłym głosem nie pomoże. Ignorowanie tylko pomoże, całkowite. I jeszcze córka, proszę państwa, wydziela niechcący taki enzym strachu, można powiedzieć, nad którym dziecko czy córka niezależnie od wieku, my jesteśmy nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym. A zwierzę to czuje. Jak czuje, że się boimy, ono się zachowuje jeszcze wielokrotnie bardziej negatywnie, niż byśmy chcieli. No trudno dziecku czy córce wytłumaczyć, że masz się nie bać. Ale można powiedzieć, udawaj, że tego nie widzisz i nie słyszysz. Bo jak przyjechała tam na weekend, to chce posiedzieć na powietrzu też prawdopodobnie. Czyli nie widzę, nie słyszę. Natomiast jedyną rzeczą, którą mogą zrobić, to właściciele psa. Czyli mu zabronić albo odwołać go. I tu raczej psa zostawić w spokoju i go całkowicie ignorować, a poprosić właścicieli, żeby zareagowali nie krzykiem, nie wrzaskiem, tylko żeby go po prostu zwyczajnie kazali mu odejść od płota albo go przywołać do domu i koniec, kropka.
No i miejmy nadzieję, proszę państwa, że to też kwestia czasu, jeśli państwo tam będą bywać.
Tak.
To pies się z wami też opatrzy, zorientuje się, że z waszej strony nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo, a do tego jeszcze jak będziecie go ignorować, to może zainteresuje się, kto wy, i może, że warto troszeczkę być z wami bliżej. Czyli pani Aniu, konkludując, nie łasimy się do niego, nie tniutniamy, nie próbujemy jego przekupywać jakimiś kąskami, pokazujemy mu, że my jesteśmy u siebie i niech on się nauczy, że my jesteśmy u siebie, tak?
No i może warto porozmawiać z sąsiadami,
oczywiście,
prawda?
Właściciel. No to od tego bym zaczęła, tak jak pani sugerowała. Być może to jest ten pierwszy krok, który da się zrobić, taki pierwszy bezbolesny krok. O tak.
Tylko jeżeli by można było poradzić temu właścicielowi, to żeby nie wrzeszczał na psa, bo to będzie skutek odwrotny.
No, mam nadzieję.
Zdecydowanie zakazał takiego zachowania, a zdecydowanie zakazanie to jest zupełnie co innego niż wrzaski i krzyki.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia pani Agnieszko płyną dla pani od pana Krzysztofa z Nowego Portu i z jego żoną.
O, ja też go pozdrawiam bardzo serdecznie.
No to pozdrowienia dla państwa poszły. Chyba wszystkie SMS-y przeczytałam. Mam nadzieję, przeglądam jeszcze swoje strony. Nie. To chyba już na dzisiaj wszystko, pani Agnieszko. Trzymajmy kciuki za chorobę.
Jeszcze może podsumujemy właśnie tą chorobę.
Tak jest.
Proszę państwa, trzymajcie się z podawaniem. Wiecie, że ja jestem za surowym mięsem dla zwierząt. Ale w tym przypadku wstrzymajcie się od podawania surowizny drobiowej. Bardzo was proszę, chowajcie buty, żeby nie były dostępne dla kotów. Nie to, że nasikają, ale żeby się nie ocierały i żeby nie zbierały tego, co my zupełnie nieświadomie na tym obiubiu przyniesiemy. Myjcie ręce po przyjściu do domu, obojętnie skąd. Mówię, nasz wirus, to myśmy to wszystko robili, ale o nasze zwierzęta trzeba tak samo mocno zadbać. Bardzo państwa o to proszę. I proszę nie wyrzucać zwierząt jadąc na urlop. Nie zanosić ich do schronisk. Jeżeli, to proszę w ogóle nie brać zwierząt. Osoby, które planują urlop bez zwierząt albo nie są w stanie im zapewnić opieki, nie planują urlopu i siedzą w domu. Proste i oczywiste. Nie ma tutaj na ten temat żadnego innego wyjścia. Może jechać cała rodzina, ale jeden członek powinien rodziny zostać i zająć się tym zwierzęciem, a nie oddawać go do schroniska albo co gorsze wyrzucać.
Koniec, kropka i na ten temat nie ma żadnych interpretacji. Po prostu tak jest i koniec. I jeśli biorą tak. państwo zwierzę, to trzeba mieć z tyłu głowy, że to nie jest przedmiot, to nie jest balon dmuchany, który można gdzieś tam w kącie powiesić i on sobie sam będzie dyndał. Obowiązkowo, proszę państwa, planujemy wakacje tak, aby ktoś mógł się zająć naszym psem, przyjaciel rodziny, sąsiadka, o czym już 1000 razy z panią Agnieszką mówiłyśmy, albo tak planujemy.
Mówił 1000000 razy.
Tak jak pan Marcin z grzybkowej familii. On zostaje z tak zwaną watachą.
On zostaje w domu. Tak.
A reszta się potem rotuje. Można, naprawdę można zorganizować sobie fantastyczny czas.
I pani Marto, myśmy mówiły 1000 razy albo 1000000. Proszę państwa, wszystkim waszym znajomym, bo z nasi słuchacze, to ja wiem, że u nich jest wszystko okej. Okay. Proszę mówić o kastracji i sterylizacji. To nie jest tylko ciąża, to jest również zapobieganie chorobom. Proszę o tym głosić i prosić szczególnie rodzinę znajomych, których mamy na wsi. Naprawdę są, można się dowiedzieć, kiedy są bezpłatne sterylizacje. One na wsi w ogóle i tak kosztują dużo mniej niż w mieście. Mhm. Proszę się tym interesować i też stosować te zabiegi naprawdę, bo to bezsensowne rozmnażanie tych bezdomnych zwierząt jest czymś okropnym.
I tu stawiam kropkę. Bardzo serdecznie pani Agnieszko, tak. Dziękuję. Ściskam mocno i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka przy konsolecie Kamila Pietrusińska, Magda Szpiner. Ja jeszcze się z państwem nie żegnam. Jeszcze trochę wspólnie pobędziemy. A tymczasem, jeśli chodzi o naszą audycję, do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.